Drodzy bracia i siostry, raczej nie pamiętamy tego, czy rzadko pamiętamy to, że w czasie naszego obrzędu chrztu nie tylko nasze głowy zostały polane wodą święconą, kiedy kapłan wypowiedział nasze imię, najczęściej jak byliśmy małymi dziećmi, Janku, Jacku, Agnieszko, Zofio, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale nie pamiętamy, że w tym akcie dokonuje się także namaszczenie krzyżmem świętym. Zaraz po tym właśnie polaniu głowy dziecka bądź dorosłego wodą święconą i ochrzczenie go, kapłan dokonuje namaszczenia. Mówi wtedy słowa bardzo ważne. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie krzyżmem zbawienia, abyś włączony do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Co znaczy ten obrzęd namaszczenia, w który włączeni zostaliśmy wszyscy, bo wszyscy tu obecni, modlący się, przybywający do Jasnej Góry, jesteśmy chrześcijanami. Oznacza on, że każdy z nas na mocy Chrztu Świętego ma misję kapłańską, prorocką i królewską. Nie jest to misja wprost związana z tym, o czym mówi Jezus Chrystus, mówiąc o sobie, ja jestem kapłanem, prorokiem i królem. Ale mamy udział w Jego misji. Jesteśmy zatem kapłanami. Co to znaczy? Składamy ofiarę i modlimy się po to, aby ofiarować siebie i swoje życie za świat. Jesteśmy prorokami. Każdy, kto naucza mocy Jezusa Chrystusa, Jego świętej Ewangelii, pokazuje dobre, prawe życie według przykazań, jest prorokiem. Jest prorokiem Jezusa, jest prorokiem Ewangelii. Jesteśmy królami, ponieważ dana jest nam władza rządzenia. Pierwszej tej władzy doświadczamy królewskiej od rodziców. To mama i tata są dla nas przewodnikami. To oni pierwsi wobec nas podejmują właśnie trud władzy królewskiej. Katechizm nawet mówi, że Bóg podzielił się aktem stwórczym z rodzicami. Dla nas rodzice są jak stwórcy, którzy przywołali nas na świat i tak jak Bóg prowadzi świat, tak rodzice powinni nas prowadzić i często im zawdzięczamy bardzo, bardzo wiele, ponieważ oni nas na świat przywołali i w świat wprowadzili. Ale każdy z nas na mocy namaszczenia w akcie Chrztu Świętego jest więc kapłanem, prorokiem i królem, ma tę misję. Dzisiaj w szczególny sposób musimy zwrócić uwagę na misję prorocką. Mówi o niej zarówno list do Hebrajczyków, jak i Ewangelia. Bądźcie posłuszni przełożonym, bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Co to znaczy? To znaczy, że każdy, kto przewodzi innym, czy to jest właśnie mama i tata, czy to są nasi nauczyciele, czy to są urzędnicy, przewodnicy, czy to są politycy, czy to są przełożeni w Kościele, to są ci, którzy obdarzeni władzą królewską i prorocką mają prowadzić innych i biorą za to odpowiedzialność. To jest ogromna odpowiedzialność. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to, co robimy, co mówimy do innych jako przełożeni na różnym poziomie, na poziomie szkolnym, na poziomie samorządowym, na poziomie społecznym, na poziomie politycznym, na poziomie kościelnym. To jest ogromna praca nad duszami innych. Albo taka, która te dusze umocni i pobudzi, albo taka, która te dusze znieprawi. W tym sensie każdy, a szczególnie chrześcijanin świadomy, powinien tę misję prorocką i królewską rozwijać w sposób bardzo odpowiedzialny. I teraz w tym wymiarze tego namaszczenia krzyżmem świętym w czasie Chrztu Świętego musimy zrozumieć, że życie obywatelskie, a dzisiaj jesteśmy na pielgrzymce samorządowców, że życie obywatelskie to jest świadome podejmowanie odpowiedzialności za los wspólnoty. To jest wymiar egzystencji, który przynależy każdemu z nas, bo każdy z nas żyje albo w wiosce, albo w miasteczku, albo w mieście. Każdy z nas na pewno żyje w państwie i w narodzie. A zatem tam, gdzie jest człowiek, tam, jak pięknie mówi Arystoteles, od razu są relacje społeczne, ponieważ z natury jesteśmy polityczni, mówi wielki myśliciel. Nie w znaczeniu, jak dzisiaj mamy słowo polityka, nie. W znaczeniu właśnie relacji społecznych i odpowiedzialności za nie. I teraz zarówno Arystoteles, jak i ci, którzy go komentują, mówią, człowiek pełnię swojego istnienia, poczucie szczęścia, dobra, twórczej wolności realizuje i rozpoznaje zawsze w jakiejś wspólnocie. We wspólnocie rodziny, we wspólnocie wioski, we wspólnocie miasteczka, we wspólnocie państwa. Stąd tym, co pociągać ludzi powinno do współodpowiedzialności obywatelskiej, znowu jest równość właściwa wszystkim ludziom, aby tworzyć wspólnotę przyjaciół na rzecz dobra wspólnego. W tym sensie zatem to królowanie i prorokowanie w wymiarze społecznym to jest ogromna odpowiedzialność, bo właśnie owa odpowiedzialność i przyjaźń rodzą wspólnotę. Wspólnota zaś winna rodzić to, co najpiękniejsze chyba w naszym ostatnim doświadczeniu polskości, bardzo specyficzne dla nas, o czym zapomnieliśmy już przez te lata, poczucie solidarności. Solidarność to wspólnota etyczna, jak pięknie nazwał to Józef Tischner. Dostrzegamy w solidarności specyficzny typ więzi. Jest to więź, która określa nas jako my. Nie każda jednostka oddzielnie, jak chce radykalny liberalizm, nie. Nie stosunek do kogoś obcego, wroga, ale przeciwnie, od wewnątrz, poprzez poczucie odpowiedzialności i wolności, poprzez więź wartości, solidarność staje się możliwa z tymi, którzy przestali być tylko dla siebie, a stali się dla niego, bo dostrzegli w drugim swojego bliźniego. Solidarność więc, która wynika ze świadomego podjęcia współodpowiedzialności za obywateli, ma być doświadczeniem etycznym. Sięgać najgłębiej ludzkiej egzystencji, czyli czego? Sumienia. I znowu Tischner w Etyce Solidarności definiuje to w sposób genialny. Solidarność to spontanicznie powstała wspólnota ludzi dobrej woli. Najgłębsza solidarność jest solidarnością sumień. Solidarność to świadomość wspólnoty i rzeczywiście istniejąca więź ludzi dobrej woli. Ci, co mają sumienie, pragną dobra. Ci, którzy kierują się sumieniem, tworzą wspólnotę ludzi połączonych troską o innych. Mamy wiele systemów etycznych. Dzisiaj w dobie pluralizmu, w dobie wolności, rozumianej jako swobodne wybieranie różnych dróg życiowych, możemy wskazać różnorakie, często sprzeczne drogi realizacji wolności. Ale sumienie jest jedno. Ono jest wcześniejsze niż wszystkie etyczne systemy, niż wszystkie etyczne paradygmaty. Sumienie stanowi w człowieku rzeczywistość samodzielną, trochę jak rozum i wola. Człowiek może ćwiczyć i powinien ćwiczyć rozumność swoją i swoją wolę. Ale czy nie zaniedbujemy czasem ćwiczenia swojego własnego sumienia, przede wszystkim przez codzienny rachunek sumienia? Można sumienie zagłuszyć, można sumienie zmarginalizować, ale ostatecznie sumienie jest głosem, który woła wewnątrz człowieka. Do czego wzywa? Przede wszystkim do tego, aby rozpoznać prawdziwe dobro, które nas buduje. Dobro zaś nie istnieje i nie może być zdefiniowane bez prawdy. Stąd rozum wspomaga nas w poszukiwaniu prawdy, a wola i sumienie w jej realizacji i tworzeniu, w doświadczeniu wspólnoty. Te myśli przychodzą do nas, kiedy właśnie na pielgrzymce samorządowców czytamy to wezwanie Jezusa i Jego troskę. Oto są ci, którzy są jak owce bez pasterza. Jeżeli ktoś podejmuje pracę i służbę publiczną, to musi zdać sobie sprawę z tego, że chcąc nie chcąc jest pasterzem innych, prowadzi ich, jest kierownikiem, przewodnikiem, liderem, burmistrzem, starostą, prezydentem. Nazwy są tu wtórne. Jest przewodnikiem. I jako przewodnik jest odpowiedzialny za ludzkie dusze, za ludzkie życie. Trzeba zatem wciąż przypominać sobie i wracać właśnie do tych rozważań. Zarówno tych, jakie dali nam starożytni myśliciele, jak i tych, które wychodzą z naszej najnowszej historii. Solidarność jest więzią ludzi dobrej woli, więzią ludzi sumienia. Kształtujmy zatem na mocy swojej wiary, Chrztu Świętego, Słowa Bożego, ale przede wszystkim prawego życia. Kształtujmy takie postawy, aby we wspólnotach, za które jesteśmy odpowiedzialni, można było powiedzieć, że po pierwsze jest to wspólnota przyjaciół, a po drugie, że więzią tej wspólnoty jest właściwie i godziwie rozpoznane dobro. Amen.